dzisiaj mamy gościa najwyższego kalibru. Gościa, który jest cesarzem polskiego tłumaczenia gier komputerowych, cesarzem polskiego retro, gier komputerowych starych konsol i człowiekiem, który osiągnął coś, co ja bym chciał osiągnąć, mianowicie ogarnął się z bycia takim troszeczkę zapuszczonym nerdem. No i teraz wygląda jak wygląda, zresztą macie załączony obrazek. Niestety też przez cudownego OBS-a nie zobaczymy się na wideo, chociaż taki był plan. Z tego, co
my się widzimy.
Z tego co wiem, nie aktualizujcie. Jeżeli macie 27, to nie aktualizujcie, bo tak jak widzicie, dzieją się cuda wianki na tym nieszczęsnym OBS-ie. No i tak jak niestety nie słyszeliście za pierwszym razem, ja Rysława ściągnąłem tutaj podstępem. Sprzedałem mu Chuck Rock i Gloom na Amiga CD32 i małym druczkiem napisałem pod spodem, ale będziesz musiał kiedyś u mnie wystąpić. No i się zgodził. Mamy teraz tego niesamowitego gościa. No i tyle, jeżeli chodzi o tytuł wstępu, który został spalony.
Oj tam. Raz jeszcze dziękuję za zaproszenie. Słowa przesadzone. Cesarz w ogóle to jest bardzo, bardzo zawyżona ocena. Jest mi miło, aczkolwiek jest tyle osób siedzących na przykład w świecie retro znacznie bardziej niż ja, którym ten tytuł bardziej się należy. Ja mogę przyjąć określenie, że jestem cesarzem polskich lokalizacji. To tak, pewnie tak, bo zrobiłem ich chyba najwięcej w Polsce i od najdawniej wraz z Janusz Mrzygot był pierwszy, który nadal działa na rynku i ja jestem drugim najstarszym lokalizatorem, ale pozostałe to... Ale dziękuję serdecznie.
Ja wam powiem tak, tytuły są niesamowite, z tego co widzę tutaj, no to jest tak, Diablo 2, takich bardziej znanych, Baldur's Gate, Opowieści z Wieża Mieczy i Cienie Amn, no dla mnie coś niesamowitego i o to zaraz zapytam jeszcze konkretniej. Widzę, że Trombal, Pan Zniszczenia, Fallout Tactics, Jagged Alliance 2.5, Unfinished Business. No, to pamiętam, jak kupowałem, dokładnie ten moment pamiętam, jak kupowałem to Jagged Alliance 2.5. Pizza Connection, też pamiętam, jak kupowałem, też świetna gra na swój sposób. Neverwinter Nights, gra, która zmieniła moje życie, dzięki niej zostałem takim pełnoprawnym, papierowym RPGowcem. Warcraft 3, Gothic 2, Heroes, Jezus Maria, jeszcze jest Battlefield. Tego tu nie ma. Ale nawet jest Fortnite i StarCraft remaster.
Tak, jest Fortnite i StarCraft, przy czym Jagged Alliance 2.5 nie robiłem. To przez pomyłkę ktoś tam wpisał, jeśli gdzieś szukałeś, to ja nie robiłem Jagged Alliance 2.5, aż chciałbym. To jest znakomita gra, ale niestety bez mojego wkładu. Przykro mi bardzo.
No właśnie, szukałem listy, która się wydawała taka najbardziej sensowna, bo jak się popatrzę na te listy twoich osiągnięć, to ciężko wiedzieć, kto to pisał, na ile to jest...
Muszę zrobić taką listę sam po prostu.
No, bo ta na tej stronie, którą twoją znalazłem, to była raczej taka zbyt skromna. Dużo większe masz osiągnięcia niż to, co tutaj w ogóle przeczytałem i co jest na tych listach. Ale powiedz, jakie było twoje najpierwsze tłumaczenie?
Najpierwsze tłumaczenie to była jakaś instrukcja dla CD Projektu zrobiona w 96 roku albo w 7. W 96 albo 97 roku, na samym początku, i oni mi przysłali, jako że ja najpierw wysłałem do nich list taki papierowy z taką informacją o sobie, że studiuję anglistykę, wtedy byłem na trzecim albo czwartym, na czwartym roku anglistyki. Napisałem im, że kocham gry i że jestem studentem anglistyki i że coś tam tłumaczyłem dla siebie, głównie do szuflady. Chyba podesłałem im na dyskietce włożonej do koperty próbki jakieś, no i w odpowiedzi dostałem bodajże 3 instrukcje do gier, bo wtedy jeszcze nie było pełnych lokalizacji, tylko głównie instrukcje były robione. I tam był chyba Adidas Power Soccer, tam był chyba jakiś Monster Truck, ale co dokładnie, to nie pamiętam. W 97 zacząłem współpracować z Optimusem Bisem w Częstochowie. Wtedy dla nich zrobiłem Hexena 2 instrukcję, Warwind i chyba Carmageddona też, nie pamiętam. No coś tam porobiłem. Było tego trochę. Warwind. To już 25-26 lat.
Grubo. Warwind miałem w dłoniach tą instrukcję, no proszę, czyli jedno z twoich pierwszych tłumaczeń.
Chyba tak. Wiesz, ja niektóre rzeczy tłumaczyłem i one później nie szły do druku. Były takie sytuacje, że się coś zrobiło i nie szło do druku, albo nie było podawane. Znaczy nazwisko tłumacza rzadko się podawało na początku. Dopiero później w zasadzie CD Projekt był taką firmą, która zaczęła takie stopki dodawać redakcyjne, gdzie były informacje o dziale lokalizacji, o dziale produkcji, DTP i tak dalej. Natomiast wcześniej, szczególnie kiedy lokalizacje nie były pełne, tylko sama instrukcja, no to nie podawana najczęściej autora instrukcji. Zresztą do tej pory tak się chyba dzieje, że jak się kupuje chociażby jakiś sprzęt, jest do niego polska instrukcja, to raczej nie ma tam informacji o tym, kto tę instrukcję przetłumaczy.
A to błąd. A twoje pierwsze Opus Magnum? No ja tak osobiście uważam, że Baldur's Gate. Ale jak
Nie tłumaczyłem jedynki, ja tłumaczyłem tylko dodatek do jedynki, czyli Opowieści z Wybrzeża Mieczy. Tłumaczyłem to sam w zasadzie, bo ja grałem w Baldura pierwszego po angielsku, kupiłem go sobie po angielsku, gdzieś nawet już nie mam tej sztuki, bo ona się spaliła, ale grałem po angielsku i jakieś pół roku przed wydaniem polskiej wersji, tak, bo to jednak trwał ten proces tłumaczenia. I później, kiedy wyszła polska wersja, ja tam znalazłem sporo błędów, wysłałem do CD Projektu informacje o tych błędach i zaproponowali mi, żebym zrobił Opowieści z Wybrzeża Mieczy. I zrobiłem Opowieści z Wybrzeża Mieczy, a później chyba od razu zrobiłem, czy jednocześnie robiłem Pizza Syndicate.
Pizza Syndicate, którego chyba na tej liście nawet nie widzę, bo widzę tego Connection, bo byłem po prostu...
To błąd jest, bo ja chyba robiłem
to. Jest, pod Diablo 2 jednak.
Ponoć jestem za cicho.
Jesteś już głośniej, nie martw się. Najgłośniej jak się da.
Dziękuję. Bo ja mogę mówić głośniej.
Ja muszę uważać, bo moja publika ma taki running joke, żeby mnie tak wkręcać. Czasami wcale tak nie jest, że mój rozmówca jest ciszej, a oni mi piszą.
Bunt swoty, full taje.
No, znasz Maharadżę, kojarzysz, więc ten, wiesz, że ma takie swoje różne poczucie humoru, chociaż teraz akurat był grzeczny, to kto inny tutaj był, że tak powiem. W ogóle moderatorzy to tutaj najaktywniejsi. Ale oni są tacy, że się wszyscy ich boją. Okej, ale co powiesz o tłumaczeniu i dubbingu przede wszystkim Baldura dwójki? No bo tak jak rozmawialiśmy zakulisowo, ja pamiętam taką rozmowę u siebie kiedyś w dawnej pracy o wyższości tłumaczenia Baldura dwójki nad wykonaniem audio nad tym angielskim pierwowzorem. I naprawdę jak wtedy to sprawdziłem i teraz pamiętam, to nawet chyba to próbkowanie dźwięku było po prostu lepsze w Baldur's Gate 2 niż w polskim, niż w angielskim.
O dwójce mogę przyznać, że rzeczywiście dźwiękowo jest nieźle. Jedynka nie. Jedynka jest dźwiękowo bardzo taką, jakby to określić, produkcją w dość niskich wartościach warsztatowych. Tam jeszcze CD Projekt się uczył i tam było jeszcze pozatrudnionych masę osób, które nie były aktorami. Krewni, znajomi Królika, ludzie z gazet różnych, ludzie z samego CD Projektu. No i widać, a w zasadzie słychać, bardzo duży dysonans pomiędzy profesjonalnymi aktorami a głosami osób, które tam się znalazły tak dla hecy. I o ile jedynka jest moim zdaniem pod względem dźwiękowym dość średnia i pod względem tłumaczeniowym jest jeszcze bardziej średnia, o tyle dwójka jest pod względem dźwiękowym dobra, tak bym powiedział, pod względem tłumaczeniowym była bardzo przeciętna, no, była tak na 3+, po rozmaitych aktualizacjach, które z Maćkiem Marcem wprowadziliśmy, dałbym 4 może, tak? Więc 4+ dla dźwięku, 4 dla tłumaczenia, ale to po aktualizacji.
Znaczy to surowe, no i to muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo surowe. Baldura uznaje się za taki kamień milowy.
Nie rozumiem tego. Znaczy ja wiem, że to jest nostalgia, sentyment i w ogóle ludzie wracają do gier, które grali za młodu. Pewnie może pierwsza duża gra, którą kupili, albo może rodzice im kupili, dostali na komunię, może nie na komunię, bo ta gra jesienią wyszła, no ale dostali, może pod choinkę dostali Baldura, mieli 10, 9 lat, a może 11 i wtedy te przygody bohaterów jeszcze bardziej rezonowały w ich młodych, dojrzewających umysłach i teraz sobie wspominają, mój Boże, to była najwspanialsza przygoda mojego życia, jak chętnie bym do niej wrócił, wracają i jest, to ja może wrócę do czegoś innego. No to jest... Ja bardzo się cieszę z jednej strony, że ludziom się Baldur II podoba, z drugiej strony zdaję sobie sprawę z mnóstwa niedoróbek, które się w tej grze pojawiły. Za dużo było tłumaczy przede wszystkim, bo nas było wtedy 10 osób, ja nimi dowodziłem i tłumaczyłem, przetłumaczyłem pewnie większość tekstu, no ale było 10 osób, część z całkowitej łapanki, tak? Załapał się nawet wtedy 15-letni Krzysiu Gonciarz.
O, twój ulubieniec.
Znaczy ulubieniec. Martwi mnie to, co się z nim dzieje od paru lat, natomiast to był fajny chłopak. Naprawdę fajny chłopak to był. Z dużą wiedzą, pasjonat. Teraz mam wrażenie, że się z nim dzieją jakieś no złe rzeczy się z nim dzieją. Tak obserwuję z dystansu to, co wyprawia. Natomiast no, życzę mu jak najlepiej, oby wyszedł na prostą. No, ale wtedy się załapał, on wtedy w 15 lat i podał, że napisał do kogoś CD Projekcie i chyba napisał, że ma więcej. Został mi, że tak powiem, sprezentowany przez CD Projekt. Słuchaj, masz tutaj młodego chłopaka, on zna D&D i pewnie pomoże. No. Jest w liście płac.
No, to wcześniej zaczął, muszę powiedzieć. Jako w ogóle pan ci z grami nie kojarzę. Dopiero później gdzieś tak, jak jego persona była omawiana, to się okazało, że to człowiek w ogóle z TV Gry związany i tak dalej.
No tak, on zupełnie. On pisał poradniki, on bardzo się udzielał jako Lord Areon na forum Gry Online. Został później przez Gry Online zatrudniony, pisał recenzje i to przyzwoite, pisał poradniki bardzo rozbudowane. Kiedy robiłem polską wersję Obliviona, to Krzysiek robił do niego taki książkę z pomocą, w zasadzie takie opis przejścia dokładny bardzo. Więc on naprawdę swego czasu na grach znał się bardzo, bardzo dobrze i był pasjonatem prawdziwym. A później, nie wiem, nie wnikam, nie będę hipotetyzował i plotkował, co tam się stało, no ale coś poszło najwyraźniej nie tak.
No tak, ale powiem ci, że jesteś wymagający. No i zaraz wpadnę w depresję po tym wywiadzie z cudownym tutaj startem.
Ale czemu?
To może tyle historii, bo to tak, jak tego Baldura można? I ja muszę sobie siąść, zagrać tego Baldura jeszcze raz. Zresztą w ogóle w domu dzisiaj była u mnie rozmowa na ten temat, że muszę tutaj z moim ukochanym znowu zagrać Baldura i zobaczyć, czy faktycznie tak go dobrze pamiętam przez pryzmat tej nostalgii. Chociaż ja późno grałem w Baldura, muszę powiedzieć.
Znaczy w Baldurze po prostu, jak już powiedziałem, było za dużo osób i nie wszystkie stosowały się na przykład do glosariusza, dlatego później poprawiliśmy z Maćkiem pewne mnóstwo nieścisłości, które pojawiły się w grze. Zresztą nie wszystkie zostały poprawione, na przykład jest jedna misja chyba z dostarczeniem jakichś materiałów do świątyni Helma i te materiały są podane w... One, myśmy postanowili, że będziemy przeliczać jednostki z funtów na kilogramy.
Oh.
I żeby było to jaśniejsze, tak, dla naszych odbiorców, i założyliśmy, że stosujemy przelicznik zaokrąglony, tak, niedokładny, 0,5 kilograma na funta. Tak? Czyli jeśli coś ważyło 100 funtów, to ważyło 50 kilogramów. No i większość osób się tego trzymała, ale wystarczyły dwie, które się wyłamały. Jedna zostawiała wartość funtów, ale pisała kilogramy, tak? Czyli powiedzmy, że zadanie polegało na dostarczaniu w oryginale 100 funtów jakiejś tam, nie wiem, jakiegoś metalu, już dokładnie pamiętam. No i większość przetłumaczyła, czy to ja tłumaczyłem, zrobiłem z tego 50 kilogramów, tak, ze 100 funtów, ale ktoś inny zostawił 100 i dopisał kilogramów, a ktoś inny jeszcze super dokładnie przeliczył, że to jest 46 kilogramów, na przykład. I mamy trzy różne wartości w grze, dostarczenia jakiejś tam rudy, żeby wypełnić zadanie, co może powodować pewną konfuzję i zmieszanie wśród odbiorcy, bo widzi, że dostarczył różne wartości, a nie zaliczyło mu tej misji, albo wręcz przeciwnie, mu ją zaliczyło. I taki niedoróbek trochę było, plus największą było to, że nie były zgrane wszystkie dobrze dialogi. Nawet nie chodzi mi o dźwiękowo, tylko połączenie kolejnych wypowiedzi w drzewku dialogowym i nawiązania do wypowiedzi poprzednich. Na całe szczęście Maciek Marzec, czyli programista CD Projektu ówczesny, napisał takie specjalne narzędzie, nawet w DOSie działające poza samą grą, które sczytywało wszystkie teksty z gry i można było odpalić sobie w komendzie takiej tekstowej odpalenie wszystkich dialogów i wybierając z drzewka poszczególne rozgałęzienia, obserwować, jak te dialogi się rozwijają i ewentualnie je poprawiać.
Och kurczę, całkiem w porządku. Musimy lecieć dalej, przeszłość fajnie, przeszłością. Ale trzeba się skupić na czymś dzisiejszym i teraz mam pytania, które pochodzą oryginalnie od słuchaczy. Kto akceptuje pomysł, żeby głównych bohaterów nagrać, a resztę nagrać ziemniakiem? Znaczy nagrać dobrze i nagrać ziemniakiem. Dlaczego w Days Gone...
W
Days Gone była taka sytuacja, że główne postacie, najgłówniejsze, były nagrane świetnie, byli aktorzy, jacyś profesjonali, którzy gadali całkiem z sensem, ale jeżeli przychodził jakiś NPC pomniejszy, to była gorsza jakość dźwięku i aktorsko to już w ogóle była padaka.
Nie wiem, bo nie robiłem Days Gone, więc trudno mi się wypowiedzieć na ten temat. Natomiast sądzę, że był to podobny kasus z tego, jak przy pierwszym Baldurze, czyli główne role brali aktorzy zawodowi, a pozostałe role, na przykład pracownicy studia nagraniowego albo jakieś przypadkowe osoby, krewni, znajomi królika. Natomiast nie sądzę, żeby była różnica w nagraniu, w jakości nagrania technicznym, mogła być różnica w jakości aktorskiej. Trudno mi sobie wyobrazić sytuację taką, że została gra nagrana na innym sprzęcie i dla głównych aktorów, na innym sprzęcie dla aktorów. Chociaż może się to zdarzyć, może ktoś nagrywał z domu na przykład, na jakimś domu.
No, mamy z nami Kotka Bruczka. Witaj, witaj. W czym do nas dzwonisz?
Witam serdecznie, Rysław. Tutaj przy okazji Baldura powiedziałeś coś takiego, że polecasz po aktualizacji. I tak się zastanowiłem, tak? Bo ja rozumiem, że można, nie wiem, podczas automatycznego save'a spieprzyć to, że nagle ci spala frame rate czy coś takiego. Jak wygląda w ogóle temat aktualizacji tłumaczeń, voiceovera? Czy to się zdarza? Czy to ma sens?
Oczywiście to ma bardzo... Witam w ogóle serdecznie. Oczywiście to ma bardzo duży sens. No bo akurat w przypadku Baldura zdarzyło się wówczas tak, że nie było czasu na dokładne testy, osób testujących było bardzo mało, więc nie mogliśmy przelecieć przez wszystkie linie dialogowe i wyłapać literówek wszystkich i tak dalej. I myśmy później z Maćkiem już po premierze gry siedzieli i poprawialiśmy błędy. I poprawiliśmy pewnie ponad 1000 błędów rozmaitych, tekstowych, niedopasowania. To były, mówię stricte o tekstowych, nie było tam poprawek w nagraniach, które oczywiście też się zdarzają. Teraz aktualizowanie gier jest znacznie prostsze niż kiedyś, bo wtedy nie każdy miał dostęp do internetu i ta aktualizacja trafiła nawet na płytę w CD Action i w innych pismach, żeby można było łatwiej prowadzić ją dla graczy tejże aktualizacji potrzebujących. Natomiast obecnie to jest tak, że często to się dzieje w taki sposób, że gracze nawet nie wiedzą, że coś zostało zmienione, bo został błąd wychwycony dość szybko i aktualizacja poszła na tyle szybko, że gracze nie zauważyli błędu, a czasami jest tak, że błąd zostaje i jak to widać od lat jest w interfejsie Xboxa, są błędy bijące po oczach. A Microsoft, czy też dział zajmujący się Xboxem, nie chce, albo nie ma ochoty, albo w ogóle nie reaguje na prośby poprawienia tego. Więc aktualizacje tekstowe to są moim zdaniem chyba jedne z najczęstszych aktualizacji, które pojawiają się w rozmaitych łatkach, czy to tekstowe, czy to dźwiękowe. No, taki przykład z Fortnite'a swego czasu, myśmy przetłumaczyli błędnie, bo nie wiedzieliśmy, jaki był kontekst i błędnie przetłumaczyliśmy power slide. Wyglądało z tekstu, że to może być, takie urządzenie, na którym się ślizga, tak? Takie odrzutowe urządzenie, na którym ślizga, a później się okazało, że to chodzi o poślizg, o zrobienie poślizgu na ręczny, tak? Że zaciągasz ręczny i robisz taki mocny poślizg. I dosłownie przez jeden dzień była w grze informacja, że jest to właśnie, nie wiem, czy wózek odrzutowy, coś takiego. a później zostało to zmienione, więc takie zmiany są bardzo, bardzo częste, nawet wprowadzanie nowych języków, wprowadzanie poprawek tego rodzaju, to nie jest nic niezwykłego, wręcz powiedziałbym, że to codzienne. Mhm.
To tutaj jeszcze bym dorzucił jedno pytanie i się rozłączam, żeby zrobić miejsce dla bardzo ciekawej audycji. Czy to jest tak, że jest to, nie wiem, bo tak jak mówisz, mam wrażenie, że kwestia lokalizacji jest trochę traktowana po macoszemu, jako takie, wiesz, na odwal się zrobione, z niskim budżetem, z małym zaangażowaniem, bo wydaje mi się, że takie bezkontekstowe tłumaczenie, to wiesz, no, to nie jest trudne, żeby dostarczyć ten pełen kontekst.
Jest. Jest. Znaczy, jest trudne. Znaczy, ja tak obserwując branżę od ponad 20 lat, zauważam, że to było trudne, jest trudne i zapewne będzie trudne, bo autorzy gier często rzeczywiście traktują lokalizację szczególnie na mniej popularne języki, a polski jest tak pomiędzy, pomiędzy ważnym, a mniej ważnym. Ale traktują to trochę na odczepnego. Dwa, nie dostarczają bardzo często żadnych informacji kontekstowych. Ja pamiętam, przez wiele lat współpracowałem z Electronic Arts i tam najwyraźniej bano się, że to wycieknie, że informacje zostaną, nie wiem, gdzieś upublicznione i nie otrzymywaliśmy żadnych w zasadzie, czy to wersji gier do sprawdzania, czy to obrazków, czy to czegokolwiek. Trzeba było tłumaczyć na ślepo. Często nawet nie widzieliśmy, jak wygląda, znaczy najczęściej nie widzieliśmy, jak wygląda jakaś scena, czy to jest, czy mówi facet, czy pani, czy zwraca się do jednej osoby, czy do wielu, bo to jest przecież różnica, jak mówi, i dużo osób, znaczy nie dużo osób, tylko dużo rzeczy trzeba było tłumaczyć na tak zwanego czuja, tak? Ja już sobie wyrobiłem szósty zmysł poniekąd, jeśli chodzi o wyłapywanie kontekstu niewiadomego. Zresztą nawet przygotowałem na temat szukania kontekstu specjalny wykład, jest w sieci, co prawda po angielsku, ale może przygotuję go po polsku, także ja go wygłosiłem podczas Digital Dragons, jest dostępny na ich stronie, więc zapraszam do obejrzenia i tam rozmaite przykłady braku kontekstu i radzenia sobie z owym brakiem prezentuję.
Okej, okay. Dzięki wielkie, trzymajcie się, do usłyszenia.
Dzięki. Hej, hej. To był Kotek Wrzeczek, którego możecie znać również z RPG Mroczny Odór PGR-u na kanale Pula Kości. Gorąco polecam. Już niedługo ostatni odcinek, miał być teraz jakoś w niedzielę, ale póki co nie będzie. Z przyczyn technicznych musimy troszeczkę przesunąć to wszystko. Dobra, jedziemy dalej z tematem. Taki skok troszeczkę w przyszłość, no może jedną nogą. Jak wygląda jakieś wspierane komputerowo tłumaczenie? Ile rzeczy się teraz maszynowo tłumaczy? Czego używasz, jeżeli możesz powiedzieć? I tak dalej. Czy DeepL na przykład stosujesz? I jak to oceniasz?
Czasami odpalam DeepL, żeby zobaczyć, jak sobie poradzić z jakimś wyzwaniem. I czasami sobie DeepL nieźle radzi. Natomiast jest znacznie lepszy niż Google Translate. Natomiast nie stosuję tego normalnie. Nie wierzę w tłumaczenia. Znaczy, może sobie poradzić taka sztuczna inteligencja. Chociaż określenie to stosuję z pewną rezerwą, bo to nie jest żadna inteligencja, tylko algorytmy. Może sobie poradzić z tekstami powtarzalnymi, nieliterackimi, nie będącymi dialogami. Jakieś opisy proste, jakieś etykiety i tym podobne. Albo jeśli zależy nam na takim ogólnym przełożeniu, złapaniu sensu i tyle. I później można wykorzystać ewentualnie takiego DeepL-a, bo na pewno nie Google Translate. Takiego DeepL-a można wykorzystać jako podstawę do zrobienia prawidłowego tłumaczenia. Jeśli na przykład nie chce nam się szybko czytać jakiegoś długiego paragrafu, to wrzucamy go do DeepL-a i może po polsku ogarniemy to szybko, chociaż tam też jest często dużo, dużo błędów, więc takich rzeczy się nie robi. I w grach nie wykorzystujemy tłumaczenia maszynowego w ogóle, wykorzystujemy pamięci tłumaczeniowe, czyli teksty są ważone w pamięciach tłumaczeniowych, w takich programach służących do wspierania tłumaczenia maszynowego, tak zwane KOTY, Computer Aided Translation, I tam każdy segment tekstu jest zapisywany w pamięci. Następnie algorytmy porównują kolejne teksty do istniejących już w pamięci i pokazują, na ile te teksty są podobne. Tak? Czy jest tekst podobny tam w 70%, czy w 100%, i pokazują stopień podobieństwa i proponują wcześniej przetłumaczoną wersję, jeśli jest wystarczająco podobna. I to się przydaje szczególnie przy poprawkach tekstów, jak na przykład przychodzą nowe wersje starych tekstów, gdzie się zmieniły, nie wiem, rodzajniki, albo że gdzie zmieniły się jakieś zmienne teksty, zmienne liczbowe, czy zmienne też tekstowe, chociażby w opisach rozmaitych umiejętności. Zmienia się jedno czy dwa słowo i kiedy dostajemy nową wersję, to już mamy w tej pamięci tłumaczeniowej poprzednią wersję i ta poprzednia wersja nam wyskakuje i pokazuje, gdzie nastąpiły zmiany. Tak? Dzięki temu możemy łatwiej te zmiany wprowadzić i mamy zawsze możliwość powrotu do starszej wersji. To jest bardzo przydatne. Natomiast nie ma takiej sytuacji i ja nie znam takiej sytuacji i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że komputer tłumaczy wszystko. Znaczy, ja sobie tego nie wyobrażam, ale są firmy, które sobie to wyobrażają. Mhm. W zasadzie podejrzewam, że nawet nie firmy, tylko twórcy gier, którzy wrzucają chociażby opisy swoich produktów właśnie do Google Translate i później takie opisy pojawiają nam się, czy to w sklepach PlayStation, czy to w sklepie Xboxowym, chociaż już jest ostatnio trochę lepiej. No, ale ja zbierałem kiedyś takie perełki rozmaitych tłumaczeń maszynowych, szczególnie wykorzystywanych do opisów marketingowych w sklepach. Tak? To były przerażające rzeczy. No, słynny przykład, mówię słynny, bo już go wielokrotnie podawałem, z reklamą gry Batman, gdzie pojawił się zwrot "głoska bezdźwięczna". I się długo zastanawiałem, o co chodzi z tą głoską bezdźwięczną. To była reklama, która chyba nawet w prasie się pojawiła. Na całą stronę reklama gry z błędnym tłumaczeniem głównego opisu gry i na dole taka informacja "głoska bezdźwięczna", a pod spodem zdjęcia z gry. Aż w końcu sprawdziłem drogą dedukcji, że jak się w Google Translate wpisze angielskie słowo "media", to wyskoczy "głoska bezdźwięczna". I możecie to nawet teraz sobie sprawdzić na bieżąco. To nie zostało poprawione, bo ja pisałem o tym do Google'a 10 lat temu, gdzieś 8 na pewno. Do tej pory jest.
No, w rzeczy samej, tak. Już teraz tam wrzucę naszego Discorda. Także jak to wygląda, to muszę powiedzieć, że jakaś kompletna masakra, nie?
To jest Google Translate między innymi. Takich błędów jest więcej w Google, znacznie.
No, czyli ja tak chyba nie mam takiej obawy, że tłumacze tacy analogowi... Tacy...
Nie, moim zdaniem nie ma żadnej obawy. Tłumacz, o ile można stworzyć algorytm, nie wiem, tworzący chociażby obrazy, tak ostatnio jest Midjourney, DeepL, nie DeepL, Boże, tylko DALI 2.0, pewnie jeszcze jakieś inne. No to jest jednak różnica, bo trzeba też ten algorytm nakarmić słowami. Mhm. Ja wiem, że są też algorytmy piszące po angielsku już jakieś wypracowania. Możliwe, że pojawią się też po polsku, natomiast to nie jest tak, że ów algorytm cokolwiek rozumie. Tak? On po prostu składa teksty z już istniejących elementów i nie wierzę, że można stworzyć tłumacza, który komputerowego, który teksty literackie, poezję odwzoruje w sposób taki, jak mógłby to zrobić człowiek, który no, posiada zdecydowanie więcej umiejętności korzystania z, no właśnie tak, z myślenia, tak? I z szukania kontekstu, szukania nawiązań, szukania synonimów, wrażliwości na tekst, którego maszyna nie posiadaje, więc ja się zupełnie nie boję, że komputery przejmą kontrolę nad tłumaczeniami tekstów, jeszcze raz podkreślam, literackich, bo jeśli mamy teksty typu, nie wiem, szyldy na sklepach, proste opisy, to tak, to oczywiście, to takie rzeczy komputer może robić, bo to nie jest nic skomplikowanego, ale w przypadku języka polskiego, który jest, jego składnia jest grozą dla wielu algorytmów, to może być problem. Język angielski jest znacznie bardziej usystematyzowany niż polski. I tam takie rzeczy, przede wszystkim nie ma odmiany. Tak? Nie ma odmiany, nie muszą się kłopotać o odmianę. W języku polskim napisanie, czy też stworzenie takiego algorytmu byłoby niezwykle trudne, co zresztą pokazuje brak chociażby do tej pory istnienia Siri polskiej. I wiem, że szukają specjalistów w Apple od lingwistyki od lat i do tej pory nie udało im się nic zrobić. W końcu im się uda, na pewno w końcu im się uda. Natomiast to i tak nie będzie nic, mogłoby w najbliższym czasie, nie powiem, że za 200 lat, czy za 100 lat, czy za 50 nie zostanie coś wymyślone, ale w najbliższym czasie nie boję się o to, że algorytmy odbiorą mi chleb.
A czy aktorzy się boją głosowi? Bo teraz też się pojawiła taka...
Nie, absolutnie. To nie ma, to w ogóle, to jest najmniej... Przede wszystkim aktor głosowy może jedno zdanie, jedną wypowiedź nagrać w kilkudziesięciu wersjach. W zależności od tego, co mu każe reżyser. Mhm. I załóżmy, że mamy reżysera, który rzeczywiście ma pełną kontrolę nad wypowiedzią algorytmu. Jak on mu przekaże te informacje? Będzie musiał pewnie jakieś teksty, nie, może zaznaczać opcje do wyboru, że taka intensywność, coś takiego, takie natężenie, niżej, wyżej, krzyknij i tak dalej. Zdecydowanie do aktora może przekazać tę informację w krótszym czasie. Po prostu praca z aktorem jest bardziej wydajna, szybsza niż praca z algorytmem.
Okej, jasne, tu się zgodzę. Natomiast teraz sytuacja jest taka, że mamy algorytm, który zmienia głos. Tak? I to jest dosyć poważny game changer, tak mi się wydaje, bo można mieć jednego aktora, który jest po prostu dobrym aktorem, jeżeli chodzi o rzemiosło, świetnie tam potrafi się czuć. O, chociażby. I możemy z niego zrobić panią Boberkową, możemy z niego zrobić, nie wiem, Donalda Trumpa, możemy z niego zrobić kogokolwiek.
Możliwe, że tak. Tutaj trudno mi się wypowiadać, bo nie widziałem tego w akcji. Natomiast pod takim względem rzeczywiście to może... Wyobrażam sobie taką sytuację, że mógłby być to jakiś problem i wtedy jedna osoba mogłaby nagrywać niby wszystko, ale z drugiej strony, wiedząc, jakie są wymagania studiów, z którymi współpracujemy odnośnie nagrań i jak później one są odsłuchiwane i specjaliści po drugiej stronie są w stanie ustalić, z jakim przydechem mówiła osoba i jak wygląda ta osoba i w jakim pomieszczeniu były robione nagrania, nie widząc tej osoby, nie widząc pomieszczenia i tak dalej. Sądzę, że na razie w takich super profesjonalnych zastosowaniach raczej to nie jest zagrożenie. Co innego, jeśli mówimy o tytułach niezależnych, które są tworzone z wykorzystaniem mniejszego budżetu, to wtedy może tak.
I do tego bym chciał uderzyć. Nasza społeczność jest niewielka, ale wiem, że mamy ludzi, którzy robią niesamowite rzeczy. Z niektórych nawet się śmieję, że nawet hodowali jedwabniki. Coś tak czuję w płytkach, że kilku naszych programistów planuje sobie jakąś gierkę niezależną zrobić, bo mi takie podsunęli pytanie troszeczkę inaczej o winę. Jaka jest waga taka marketingowa języków? Tak? Na jakie języki się opłaca tłumaczyć?
Pix. Francuski, niemiecki, hiszpański i no i włoski, chiński, no przede wszystkim powinienem powiedzieć, ale zacząłem od Europy, tak, więc chiński, tam mamy tradycyjny i uproszczony. Z Europy jeszcze pewnie rosyjski, chociaż niby wychodzi z mody, ale to tak. Udają tylko, bo tak naprawdę to nie, bo to jest cały czas wielki rynek. Po rosyjskim w Europie to dałbym polski. Mm-hmm. No to... Więc polski jest takiej, jest szóstym językiem europejskim. Jest dużo odbiorców. Natomiast są gry, czasami nawet polskich twórców, które nie otrzymują polskiej lokalizacji, bo to kosztuje i uważają, że na polskim rynku ta gra się nie przebije na tyle, żeby usprawiedliwiać lokalizację i może dorzucą ją kiedyś w przyszłości. Moim zdaniem to jest bardzo takie strzelanie sobie w stopę, bo to jest takie niszczenie własnego grajdołka.
No,
ale cóż.
Był już tutaj serial Cleaner wspomniany na czacie.
O, właśnie, tak. Ja gdzieś nawet czytałem wypowiedź kogoś z tamtego studia, mówił, że im się bardziej opłaca wrzucić te pieniądze w marketing, które się przełożą na sprzedaż tej gry poza Polską, a polski rynek jest tak mało ważny, że dla nich ten...
Zastanawiam się... Idę robić Janosik Impact. Zastanawiam się, jaka jest różnica w gatunkach, jeżeli chodzi o języki tłumaczenia. No bo nie mogę po prostu nie zauważyć, że w gry komputerowe, które ja gram, czyli strategiczne, jakieś tam Stellarisy, Battle Brothers i różne takie War Talesy, chociaż tego jeszcze nie gram, no po prostu widzę na Discordach, że jak się pojawiają flagi, to jest bardzo dużo rosyjskich flag, nie? Jakimś dziwnym trafem ci Rosjanie lubią tak samo jak ja te gry strategiczne. Nie wiem, z czego to wynika, ale no po prostu jest ich dużo w tym grajdołku.
To nie tylko, ogólnie mam wrażenie, że dawne demo ludy lubią tego rodzaju gry. czyli i Polska, i Czechy, i Słowacja, i Rosja, i pewnie Ukraina, i Białoruś, prawda? I kraje bałtyckie, dane. Wszystkie te kraje, które były pod parasolem Związku Zdradzieckiego, w tych krajach wydaje się, że bardzo popularne są gry, które mniej są popularne na Zachodzie. Na przykład no, seria chociażby Heroes of Might and Magic.
Tak jest.
To niezwykle popularna w Polsce, absolutny szał w dawnym Związku Radzieckim, gdzie przecież te największe mody to jest dzieło Rosjan, z tego co wiem, tak?
Tak jest, tak.
In the Wake of Gods, tak się nazywa?
Tak, In the Wake of Gods i Horn of the Abyss bodajże.
No i to Rosjanie zrobili z tego.
Tak, 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 tak. No lepiej tam się nie afiszować na ich Discordach z kwestią ukraińską, chociaż to tam ta kwestia, ci ludzie są dosyć podzieleni, ale tak tolerują tą flagę, jak się da gdzieś flagę ukraińską, to zaraz się rosyjskie pojawiają i musi iść więcej, taki wyścig się zaczyna, nie?
Jest. Ale z Białorusi mamy przecież twórców World of Tanks, tak? Też jest gra, która i tam World of chyba Airships.
Warships, no.
Warships.
Tak. Mamy dzwoniącego kolejnego, jest z nami Kurt, cześć.
Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam pytanie, bo chciałbym powrócić troszkę do tych kwestii dubbingowych, a mianowicie, czy tłumacz może i na ile może ingerować, jeżeli chodzi o obsadę do dubbingu? I czy zdarzyły się takie kiedyś z tobie, Rysławie, sytuacje, że na przykład dystrybutor wybierał jakąś gwiazdę, powiedzmy jakiegoś słynnego wówczas aktora w Polsce, bądź aktorkę do jednej z ról i ta gwiazda po prostu nie była w stanie podołać tej postaci i domagałeś się właśnie od dystrybutora, aby ją wymienił.
Znaczy ja mogę mieć spory wpływ i obsadziłem kilka gier swoimi propozycjami. Chociażby Bard's Tale, gdzie zaproponowałem Borysa Szyca i Piotra Franceskiego. I w zasadzie miałem kontrolę nad obsadą do Hearthstone'a i do Diablo III. Lub może nawet nie kontrolę, ale miałem wpływ. Tak? Jak coś mi się nie podobało, to mogę powiedzieć, że mi się nie podoba i że prosił mi to nagrać kimś innym i zazwyczaj tak, zazwyczaj to jest robione. I nie będę tutaj mówił o tytule gry, ani o osobie, bo to może być dla tej osoby przykre, ale rzeczywiście była taka sytuacja, że mieliśmy rolę, która była powtarzalna i w kolejnej aktualizacji wyszły nowe dźwięki dla tej postaci, to była postać żeńska i pierwotnie głos ten nagrywała pewna dość znana aktorka dubbingowa, która niestety no, starzała się, a postać wręcz przeciwnie, coraz młodziej brzmiała, więc byliśmy zmuszeni wymienić wszystkie, znaczy po jednej takiej sesji nagraniowej ja powiedziałem nie, znaczy jej tego tak bezpośrednio nie powiedziałem, reżyserowi, że no niestety tego tak nie puścimy i że musimy to nagrać na nowo kimś młodszym, i wszystkie pliki podmieniliśmy tejże postaci, więc ona już nie występuje w grze. Nawet tego nie zauważyła. Znaczy, nie przejęła się tym bardzo. Natomiast zdarzają się też takie sytuacje, że trzeba, szczególnie teraz, kiedy są te gry usługi, że trzeba podmienić głos w sytuacjach takich, kiedy oryginalny aktor niestety umiera. To jest bardzo smutna sytuacja, kiedy mamy śmierć jakiegoś aktora, który nagrywał bardzo długo i trzeba go zastąpić kimś, ale jeśli zastąpimy go tak, że połowa plików będzie brzmieć jego starym głosem, a połowa nowym, to nie jest dobrze, więc wtedy najczęściej jest tak, że wszystkie nagrywa się te kwestie od nowa tym głosem, który może zastąpić ów głos stary.
Okej, okay. A czy mógłbyś mi powiedzieć, jak to wygląda od strony twórców? Czy oni na przykład muszą zatwierdzić danego aktora, czy podoba im się jego głos dla danej postaci, czy może zostawiają wam wolną rękę, bo z tego, co się orientuję, to na przykład jeżeli chodzi o branżę filmową, to jest tak na przykład w przypadku Disneya, że jeżeli wybierają aktorów do wersji dubbingowej jakiegoś filmu, to ich próbki są przesyłane na początku do Walt Disney Studios i to oni decydują, czy faktycznie dany głos pasuje do danej
akurat
postaci.
Znam studio, gdzie jest Disney nagrywany. Myśmy też tam nagrywali sporo rzeczy. To bywa różnie. Najczęściej jednak jest tak, że chętnie słyszą, czy chętnie autorzy gry słyszą czy próbki postaci, które są szykowane do obsady. Natomiast najczęściej jest tak, że wierzą w nasze dobre ucho i zostawiają tę decyzję nam. Ale my i tak podsyłamy, na wszelki wypadek były tytuły, no z wiadomych powodów nie mogę mówić, o jakie tytuły chodzi, także niestety ja tutaj dużo muszę opakowywać słowa, żeby za dużo nie zdradzić, bo cały czas obowiązują, mimo że gry zostały wydane, już to cały czas obowiązują umowy, które nie pozwalają mi wchodzić w szczegóły pełne tej naszej pracy, ale rzeczywiście są takie sytuacje, że w kilku grach wysyłaliśmy obsadę, która była przygotowywana, i do każdej roli było tam kilku aktorów i aktorek. Myśmy dawali swoje preferencje i dawaliśmy twórcom możliwość wyboru, czy też akceptacji naszych preferencji, czy też odrzucenia tychże. Ale najczęściej było tak, że zgadzali się z tym, co myśmy wybrali. Tak to wygląda.
Okej. Mam jeszcze takie pytanie dotyczące samego tłumaczenia. Bo w grach często pojawiają się takie motywy, które nawiązują do przejawów kultury, które nie są znane polskim odbiorcom, na przykład jakiś charakterystyczny, mało popularny polityk, albo jakieś wydarzenie historyczne, bohater serialu, który nigdy nie był imitowany w Polsce, albo po prostu jakieś żarty językowe, których się nie da wprost przetłumaczyć. I wiadomo, że w takiej sytuacji trzeba znaleźć jakiś zamiennik, który będzie przybliżony do tego, co zamiar mieli przedstawić twórcy, ale który jest jednocześnie zrozumiały dla polskiego gracza. Jak to wygląda to ze strony formalnej? Czy znalezienie takiego polskiego odpowiednika, jakiegoś motywu jest konsultowane z twórcami, czy oni muszą wyrazić na niego zgodę? Oraz
nie,
czy
przepraszam, że przerwałem, ale nie muszą wyrażać, znaczy i to szczególnie jest Diablo 3, tak? Tam wrzuciłem bardzo dużo polskich odniesień takich, chociażby w nazwach legendarnych przedmiotów i w ich opisach. Dostaliśmy wolną rękę po prostu.
To chyba wtedy był ten legendarny
ma to brzmieć dobrze dla polskiego odbiorcy i tyle. Mam wrażenie, że Mięsny Jeż został unieśmiertelniony zdecydowanie na dłużej niż ten mem 2011 roku. Bez Diablo 3 on by już odszedł w mrok niepamięci, a tak żyje nadal, ma się dobrze. Ale tam, szczerze powiedziawszy, ja Mięsny jeszcze jest taki mały pikuś, bo tam w nazwach przedmiotów szczególnie i w ich opisach było znacznie więcej takiej swobody twórczej. To była po prostu informacja taka, że ma to brzmieć dobrze, ma być tak, że gracze poczują nawiązania do wydarzeń kulturowych, do książek, do komiksów, do seriali, które dla nich są bliskie. Na tym polega lokalizacja. Lokalizacja to inaczej jest umiejscowienie. Umiejscowienie produktu z jednego rynku w drugim rynku, tak żeby był on jak najbardziej przyjazny dla odbiorcy docelowego, i to też widać w filmach, chociażby w Shreku, tak, gdzie Bartek Wierzbięta mocno odszedł w niektórych miejscach od oryginału i dzięki temu to jego tłumaczenie i znakomity też dubbing stały się synonimami wręcz lokalizacji.
No właśnie, jeżeli chodzi o to odejście od oryginału, to czy kiedykolwiek przydarzyły ci się jakieś sytuacje, w których otrzymałeś jakieś, nie wiem, akty niezadowolenia od twórców co do
nie miałem.
Niewłaściwego tłumaczenia w cudzysłowie?
Nie, nigdy, na całe szczęście nie doszło do takiej sytuacji, żeby gdzieś było przeszarżowanie albo coś, co nie podoba się twórcy. Najczęściej było tak, że polscy fani byli niezadowoleni, bo zawsze jest grupa osób, którym coś się nie podoba. Nieważne, jak coś byłoby dobre, to jest grupa osób, które głośno krzyczy. Już sam fakt istnienia polskiej wersji jest dla nich obelgą i zniewagą, bo jak to? Oni dobrze znają język, więc to, że jest polska wersja czegoś, jest obrazą dla nich i głośno to oburzenie wyrażają, albo wyrażali, nie wiem, jak jest obecnie, ale kiedyś pamiętam, na przełomie wieków, jak to brzmi w ogóle, na przełomie wieków toczyłem długie potyczki na rozmaitych forach właśnie z przeciwnikami lokalizacji, którzy często wyzywali po prostu osoby lubiące grać po polsku od idiotów, od kretynów, że uczcie się języków i tak dalej. No i była to walka z wiatrakami poniekąd, ale mam nadzieję, odnoszę takie wrażenie, że odniosłem zwycięstwo. Jestem Don Kiszotem, który pokonał wiatraki.
No tak. No dobrze. W takim wypadku dziękuję ci serdecznie za odpowiedzi, no i życzę miłego dnia.
Dziękuję wzajemnie.
To był Kurt. I przechodzimy dalej do następnych pytań. Ja myślę, że kwestie tłumaczeniowe troszeczkę żeśmy raczej już zamknęli, ale może jeszcze tak troszeczkę o języku. Skoro jesteś taki biegły w tym angielskim, jak ty znosisz to wszystkie delayty, ape, escape i takie inne dziwne polskie makaronizmy, jakoś tak wiejsko przekręcone. Ja do dzisiaj pamiętam, jak byłem takim małym łebkiem, to były chyba czasy Hirosów trzecich, jak akurat był świeżo po premierze, jak przyszedł kolega z prywatnego angielskiego i powiedział, że to nie jest delay, tylko delete, nie? Tak na niego spojrzałem i mówię, o, nie?
Co mam powiedzieć? No, język jest tworem żywym i się zmienia pod wpływem obcych języków. W tym momencie najbardziej największy wpływ, największy impet jest języka angielskiego i ten angielski na polski będzie wpływał w sposób coraz większy, mam wrażenie, z tym, że jako, że polski jest językiem fleksyjnym, no to będziemy brać, już bierzemy angielskie słowa i będziemy je odmieniać i z czasem te słowa się zadomowią w polskim i będą mieć polską pisownię uproszczoną. Porzucimy zapis angielski chociażby to, co teraz robimy, tak? To jest transmisja. Ja staram się nie mówić streamujemy, tak? Ale słowo streamujemy będzie coraz bardziej popularne. W końcu nie będzie streamujemy, tylko będzie przez i pisane.
Jak joystick.
Tak jak joystick przez DZ. Więc chociaż słowo joystick już jest, mam wrażenie, troszkę zapomniane. Było bardzo popularne w latach 80. i 90., a teraz mało kto korzysta z joysticków, bo są pady, tak? I kontrolery.
No, a pada pierwszego ale miałem quickshota. Jezus Maria, zawsze jak na ciebie patrzę,
cię przypomina. Ja mam w tej chwili z 10 quickshotów.
A pada miałeś quickshota takiego, ale on był taki dziwny, bo tutaj był tak, pod jednym tak, tyr i tak, nie?
miałem mal pożyczonego. Ogólnie zawsze byłem bardziej zwolennikiem joysticków pełnej kontroli nad którą dawał mi drążek w przeciwieństwie do padów, ale
no,
wróćmy do języka. Jeśli chodzi o wpływ angielski, on będzie coraz większy. Zresztą jest bardzo słynna powieść klasyczna, która się nazywa Mechaniczna pomarańcza Antoniego Burgessa. I w Mechanicznej pomarańczy w oryginale mamy właśnie taką sytuację, że nie polski, bo to jest powieść angielska, ale opowiadająca o przyszłości Anglii i w tejże przyszłości Anglia, czyli angielski wchodzi pod wpływ języka rosyjskiego, bo Związek Radziecki ma gigantyczny wpływ na cały świat, no i język rosyjski także, więc ten rosyjski staje się niezwykle popularny i wpływa na angielski. No i powstał problem, jak zrobić przekład odpowiedni tego w języku polskim. Pan Robert Stiller, znakomity tłumacz, postanowił przygotować dwie wersje tłumaczenia Mechanicznej Pomarańczy. Jedną oczywiście tłumaczył na polski, więc pod jakim wpływem znajdzie się język polski w ewentualnej przyszłości, i przygotował wersję rosyjską, bo to tłumaczył w połowie lat 80. i wersję angielską. Później, z tego co wiem, przygotował także wersję niemiecką. Mhm. Więc mamy trzy rodzaje wpływów językowych w tych wersjach i to jest, no niestety, mówię niestety, nieuchronne. Możemy pójść drogą, jest za późno, żeby pójść drogą Francji, ale Francuzi niezwykle dbają o czystość swojego języka i trochę im tego zazdroszczę i walczą o tę czystość, zdając sobie sprawę z tego, że język jest jednym z wyznaczników kulturowych, jakby obecności kulturowej danej nacji na mapie świata. I im nasz język będzie stawał się bliższy takiemu uproszczonemu angielskiemu, do czego mam nadzieję nigdy nie dojdzie, tym gorzej dla nas, tak? Ja bym chciał, żeby w polskim pojawiały się nowe słowa, dlatego bardzo podobają mi się niektóre nowe słowa wprowadzane przez młodzież, które nie są wcale słowami pochodzącymi z angielszczyzny, to są zupełnie nowe twory.
Czy to od Janie Pawlić?
No może mi się średnio podoba, bo uważam, że... znaczy tak, z jednej strony jestem zwolennikiem Monty Pythona, że można się śmiać ze wszystkiego, a z drugiej pewne rzeczy dla mnie są trochę mało smaczne. No ale nie, no takie słowa jak... jest jesień, jesieniara, tak? Mhm. To nie jest słowo pochodzące od angielskiego, to jest modyfikacja już istniejącego słowa polskiego. Nie mówimy autumniara albo folniara, tylko wykorzystujemy polski rdzeń, żeby zmodyfikować trochę, dodać coś. Samo słowo może nie być jakimś fantastycznie brzmiącym, ale jest naszym polskim tworem, nie będącym modyfikacją angielskiego. To jest pozytywne.
Mamy foliarze.
No, tego angielskiego będzie coraz więcej i będzie wchodził do naszego języka coraz bardziej. Tylko, jak już powiedziałem, to będą najczęściej słowa albo wykorzystywane w terminologii takiej korporacyjnej, albo wśród twórców gier. Przecież jak mówi się o rozmaitych taskach i mówi się o update'ach i patchowaniu, to są wszystko angielskie zwroty, z tym, że one z natury języka polskiego będą musiały być odmieniane, tak? Polski język wymusza odmianę. Jak ktoś zna język polski, no to odmienia sam z siebie po prostu. I nie mówi się, że grałem w Tomb Raider, tylko w Tomb Raidera, tak? To już podświadomie dołączamy tę końcówkę A, żeby pokazać odmianę tego. Język polski stoi odmianą i od tej odmiany odejść nie może. Tak? Jest tylko jeden język słowiański bez tak rozbudowanej odmiany, to jest bułgarski, tak, gdzie tam przypadków nie ma w bułgarskim. Ale to jest wyjątek. W języku polskim nie wiem, co musiałoby się stać, żeby nagle przypadki zniknęły i fleksja zniknęła. To jest moim zdaniem niemożliwe, więc nasz język broni się będzie za pomocą fleksji, wchłaniając jednocześnie rozmaite zwroty angielskie i słowa angielskie, modyfikując je, i bardzo możliwe, że za 20 lat będziemy mówić słowami angielskimi, które zostały przetworzone na język polski. No, super popularne słowo hate, tak? Mhm. Hate. Jak 10 lat temu zabierałem się za tłumaczenie planszówki Cosmic Encounter, tak dla siebie, bo ona później wyszła w polskiej wersji, i tam jest taki stwór, który się nazywa hate. Ja zastanawiałem się, jak go przetłumaczyć, tak? Teraz bym się już nie zastanawiał, bo hate się zadomowił. jest proste, łatwe w wymówieniu. Oczywiście po polsku pisze się inaczej już, tak? Już jest ta pisownia H, E, J, T. I jest to zrozumiałe dla każdego. Nie trzeba tłumaczyć, co to jest. Więc to słowo już się w polskim zademowiło, zastępując nienawiść, które jest trudniejsze do wymówienia i znacznie dłuższe, i wcale bym się nie zdziwił, gdyby takich zastępstw pojawiło się więcej.
Jak ktoś ma trzy sylaby, to będzie zastąpione przez coś krótszego. Trzy sylaby i więcej. No my tutaj mamy, szur mi się podoba, uwielbiam to słowo, jest świetne po prostu, jak powstało. Foliarz, no chodzi o to tinfoil, z tego to poszło, ale szur jest taki rodzimy, mi się wydaje.
Szurnięty, tak?
Tak, jest taki rodzimy, bardzo mi się podoba. Śpiórkolot tutaj zapodałem jako przykład. O, zapodawać, też piękne słowo, jakoś się tak zadomowiło. Całkiem nieźle, ale okej, okay, ale wydaje mi się, że w tym wszystkim jeszcze są jakieś takie potworki. Jest troszeczkę może niegroźnie na razie literalnie, jak takie, wiesz, słynne Jurki z Twittera, tak, literalnie mówią coś tam, literalnie. No. No
to akurat nawet trudno się wymawia, nie wiem, czemu to miałoby dosłowność zastąpić.
A jednak występuje, leci to, literalnie to, literalnie tamto, bo to jest kalka językowa tak chamska. I co jeszcze jest? Ja już widziałem parę razy, że o, jesteś patetyczny, nie? Ja sobie myślę, ty sprawdziłeś.
Naprawdę? O, to tak. Tak żałosnego sformułowania jeszcze nie słyszałem.
No, człowieku, czy ty w ogóle sprawdziłeś, co to po polsku znaczy, nie? Wyjątkowo podła kalka językowa, ciekawe, czy...
Bardzo
czy...
podła. No to, cóż, no to się raczej nie przyjmie. Czy po polsku patetyczne, czy podniosły, wyniosły.
Dokładnie, dlatego to
był... Z patosem się mówi, to nie z żałością, tylko właśnie z wyniosłością, więc zupełne przeciwieństwo.
Co do kwestii patetycznych i wyniosłych, jak myślisz, co będzie, będziemy powoli kończyć te tematy growe, co będzie takim game changerem, jeżeli chodzi o granie w najbliższym czasie? No bo ja mam takie wrażenie, że te RTX-y, te LCS-y chyba nie zrobiły aż takiego szumu, jak kiedyś zrobiła grafika 3D, akceleracja 3D i tak dalej. Jeżeli chodzi o wirtualną rzeczywistość, no też chyba słabo, wiem, że jesteś wielkim fanem. To samo się... Pytałem się Energika kiedyś dokładnie o to samo i jakieś takie wielkie konkluzje żeśmy chyba nie znaleźli. Jak ty byś to widział?
Ja cały czas wierzę w wirtualną rzeczywistość i moim zdaniem jest coraz lepiej. Może nie za pośrednictwem Mety Pro, bo to jest za drogi sprzęt, ale jak wyjdzie Oculus 3 albo Pico 4, teraz niedługo powiedzą, albo szczególnie PlayStation VR 2, to będzie naprawdę coś niezwykłego i sądzę, że jeszcze bardziej spopularyzuje tę technologię. Natomiast jeśli chodzi o kolejny rozwój grafiki, to już jesteśmy, ja mam wrażenie, tak bardzo zaawansowani, że jak oglądam materiały Digital Foundry, to tam oni w zbliżeniach patrzą, o tutaj popatrzcie, tu jest trochę więcej pikseli, a tutaj widać lepszą flarę, a tutaj jest trochę lepsze tekstury. Dla zwykłego człowieka, nie będącego graczem i jeszcze siedzącego w technologii, grafika już jest prawie fotorealistyczna i on nie widzi różnicy pomiędzy,
to prawda,
nie wiem, Last of Us 2 tak albo God of War'em. Dla niego to wygląda po prostu fantastycznie.
Tak jest, zgadzam się.
Dochodzimy do takiego momentu, że trudno, to jest tak jak z odchudzaniem. Widać wielką różnicę, jak się jest otyłym i jak się trochę zrzuci, to już widać. Natomiast jak już się jest bardzo wyżyłowanym, to każdy procent mniej utraconej tkanki jest trudniej osiągnąć i mniejsze są efekty wizualne. Naprawdę. Lub zbudowanie mięśni jest podobne. Także pierwsze postępy widać bardzo, a później coraz wolniej to przychodzi i coraz mniej są zauważalne dla osoby, które nie siedzą w temacie. Jesteśmy w takim rozwoju grafiki, że naprawdę niewiele brakuje do tego, żebyśmy doszli do prawdziwie fotorealistycznej grafiki, która oczywiście będzie bardzo droga i coraz większe zespoły będą tworzące i coraz więcej ludzi będzie potrzeba, chyba że oczywiście powstaną też takie algorytmy podobne do DALI i do Midjourney, które zajmują się generowaniem też animacji. To będzie bardzo ciekawe, że
no właśnie.
Podamy ogólnie, chcę zobaczyć film, w którym to i to się dzieje, albo cały scenariusz będzie wrzucany z takiego algorytmu i będziemy na przykład podawać tonację, że to ma być film w stylu noir, więc już będziemy mieć odpowiednie oświetlenie i jestem przekonany, że takie rzeczy będą wykorzystywane do robienia tych wersji filmów wstępnych albo tak zwanych storyboardów, tak? Czyli opowieści obrazkowych, które pokazują nam rozwój akcji w scenariuszu, gdzie każda scena jest rozrysowana najpierw. Tutaj sądzę, że to może być robione chociażby za pomocą sztucznej inteligencji, które będą pewnie mieć też coraz lepsze możliwości tworzenia grafiki, dzięki temu, że mamy coraz bardziej wydajne karty graficzne. Ja mam bardzo dobrą kartę graficzną, mam 3090 Ti, więc nie widzę potrzeby 4090 Ti. Ja bym pewnie nie zauważył różnicy oprócz tego, że rachunek za prąd byłby większy.
No.
Zwłaszcza, chociaż nie, 4K.
One mają być tak samo wydajne prądowo, jeśli mnie pamięć nie myli, więc może...
Tak, ja mam zasilacz 900 W, tak, więc... A i pamiętam, jak kupowałem pierwszy zasilacz, to był 50 W.
O, to ja takich nie pamiętam nawet. Zresztą nie wiem, jakie to tam były w tych Amigach moich.
98 rok.
Nie wiem, jakie w tych Amigach były sprzęty. Nie mam pojęcia, co to tam było.
W Amigach był zewnętrzny zasilacz. Zewnętrzna kostka zasilająca.
Powiem ci tak, jak rozmawiałem z Energikiem, to faktycznie też bym powiedział, że moim zdaniem raczej, jeżeli bym miał zgadywać, to będą narzędzia, które strasznie ułatwią robotę. To będzie taki coś, co zmieni wszystko, nie? To będą narzędzia, które ten... A jeszcze ten... O, tutaj dziękuję za donata cioci Halinie Kotkowi Mruszkowi. Ja nienawidzę się przypominać o donatach, jak mam gości, ale rzucajcie, proszę was, no bo elektronika prawdopodobnie podrożeje w cholerę. Jak jesteście na kupnie, to kupujcie teraz. Jeżeli... To wygląda tak źle, jak wygląda kwestia pana Bidena, który powiedział amerykańskim specjalistom, albo dajecie obywatelstwo, albo kończycie pracę w Chinach w przemyśle półprzewodnikowym. Jeżeli to faktycznie będzie takie konsekwentne, no to będzie słabo, nie? A ja jestem na kupnie monitora, więc rzutajcie. Jeżeli chcesz, Wysławie, coś sobie ten zupdate'ować jeszcze, to jest dobry moment.
Ja już mam sprzęt taki, że w zasadzie nic nie potrzebuję z nim robić. Jedyne, co bym to pewnie więcej dysków, żeby wszystko archiwizować. Wymienić wszystkie talerzowe na SSD i tak dalej. No. Ale tak to, może zmienię procesor z czasem, ale tak naprawdę nie czuję potrzeby. No, wszystko mi działa dobrze na razie.
Co do tej grafiki?
Działa dobrze na komputerze, to na konsoli działa dobrze.
O właśnie, co do tej konsoli, co do tej grafiki. Ja mam w pokoju obok na 55-calowym ekranie prosiaka i teściu do mnie tak wpadł, pewnej pięknej niedzieli, w sumie dwóch niedziel, bo to dwa razy miało miejsce, i raz sobie gram w Ghost of Tsushima i tak teściu tak patrzy i mówi, ale co to jest za film, nie? Ja mówię, nie, no to nie jest film, to jest gra. No co ty żartujesz, nie? I tak patrzy, bliżej podchodzi, to faktycznie, nie? Nie był w stanie po prostu tej Tsushimy w pierwszym momencie rozpoznać jako grę komputerową. Myślał, że to jest film, nie? I to samo zrobił z Red Dead Redemption 2, też na prosiaku. Tak. Więc faktycznie, jak ktoś nie jest sprawny, to już może się zdarzyć taki moment, że będzie myślał, że to jest film, a nie gra komputerowa. Już, na konsolach i to poprzedniej generacji. Jeszcze, nie tych najnowszych, które jeszcze nie rozwinęły skrzydeł w pełni. To jeszcze jest przed nami. Dobra, pięć ulubionych gier, które byś wziął ze sobą na bezludną wyspę. Na koniec takie pytanie z pudelka.
Bardzo trudne pytanie. Jak się miało do czynienia z tysiącami gier w ciągu swojego życia, to... Ale teraz pytanie, czy to byłyby gry, które jak na bezludną i wyspy, to rozumiem, że bez kontaktu z innymi graczami i w sieci grać nie mogę, tak?
Dokładnie tak.
Sieć odpada. Pewnie wziąłbym coś, co pozwala na zabawę na długi czas, czyli zapewne wziąłbym jakąś strategię turową typu Heroesy, tak? Mm-hmm. Pewnie dwójkę raczej niż trójkę.
O.
Dwójkę z toną, tak, ja wolę dwójkę.
No, proszę.
To była moja ulubiona część, grałem w nią najwięcej w dwójkę.
Ja pamiętam, trole rzucały kamieniami, a później były zupełnie inną taką do kitu jednostką w trójce. Strasznie mnie to denerwowało, bo lubiłem trole z dwójki. I krzyżowców, którzy byli najwyższego poziomu jednostką, a później byli takim jakimiś parchantami. No.
Pewnie wziąłbym jakiegoś coś XCOM-owatego.
Okej. Okay. Open XCOM polecam. Zobacz sobie moda i są mod-mody do tego.
Albo Długa Wojna, prawda? Coś takiego. Musiałbym wziąć coś zręcznościowego, więc pewnie wziąłbym sobie Super Mario Galaxy któregoś.
Trzy.
To już mam trzy. Pewnie musiałbym wziąć jakiegoś PES-a. Najlepiej PES-a szóstkę, to on był chyba najlepszy.
O, proszę, soccer. Jezus Maria. Piłka nożna.
Kocham piłkę nożną. I to jest niestety przekleństwo. Kocham. I co bym jeszcze wziął? No pewnie jakiegoś... Teraz co... Chciałbym coś w stylu Thiefa wziąć, bo Thiefa uwielbiam, ale czy Thief, czy Dishonored, czy coś w tym stylu, to też byłaby gra, która się kończy szybko. Trudno mi powiedzieć. Albo mogłaby być to gra, która pozwala na jakiś powrót do dawnych... O! Absolutny klasyk z lat 80. z 83 roku. Impossible Mission. Niemożliwa misja z Commodore 64.
O Jezus, nie znam. Commodore mnie w dużej części minął.
ZX Spectrum też.
O Jezu. Jak można takie antyki? No to podziwiam. A nawet nie wiem, jak sobie tutaj zapunktowałeś o tej piłce nożnej.
Nie no, piłka nożna to jest, wiesz, to jest... No niestety, wiesz, ja się wychowałem w czasach, kiedy polska piłka, ja wiem, że tu może trudno być do uwierzenia, a polska piłka to był absolutny światowy top. Absolutny szczyt. Reprezentacja Polski przez od 74 do 82, nawet do 84 roku, przez te 10 lat dominowała. I to, że nie zdobyliśmy Mistrzostwa Świata w 78, bo mieliśmy wtedy najsilniejszą zdecydowanie reprezentację w historii, które wszyscy specjaliści twierdzili, że Polska jest głównym kandydatem do Mistrzostwa Świata w 78 roku. Przez pana Gmocha niestety zostało to zaprzepaszczone i skończyliśmy na fatalnym piątym miejscu, tak? Więc natomiast w 82 znowu byliśmy trzeci. I ja się wychowywałem w czasach, kiedy no, Polska była dominatorem. Wygrywaliśmy z każdym, oprócz Niemiec, tak? Pojechaliśmy do Argentyny, 2-0 im wkopaliśmy. Pojechaliśmy do Brazylii, wygraliśmy z Brazylią, więc... I później przyszła smuta, tak? I później ja nie wierzyłem, co się dzieje przez następne lata, przez lata 90. No i teraz mamy najlepszego piłkarza na świecie i... No nie wiem, ja mam jakąś nadzieję odnośnie, bo ja bym bardzo chciał, żebyśmy chociaż z grupy wyszli. Jak będę przeszczęśliwy, jeśli uda nam się wyjść z grupy, to już i nie nastawiam się na więcej. A cokolwiek więcej ponad to wyjście, to już przyjmę po prostu skacząc pod sufit z radości.
Wiesz, to przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, którą miałem z tyłu głowy, jak rozmawiałem z ludźmi, a do tematów tych takich ruchowo-zdrowotnych zaraz wrócimy. Jak aktorzy w ogóle podchodzą do tych swoich ról dubbingowych? Bo wiem, że aktor potrafi być dumny z jakiejś roli, czy to w teatrze, czy w serialu, czy w filmie. A czy są jacyś aktorzy, którzy są dumni ze swoich występów w grach komputerowych?
Tak, jak najbardziej. Szczególnie teraz gry stały się medium bardzo popularnym wśród aktorów i zdają sobie sprawę z nośności tego. Więc aktorzy cieszą się, mogąc występować w grach. I zdecydowanie się to zmieniło w porównaniu do początku wieku, kiedy pamiętam, jak robiliśmy nagrania do Baldura 2, ja musiałem aktorom mówić dokładnie, co to jest gra niektórym, tak? Szczególnie ze starszego pokolenia.
Pan Kobuszewski, tak?
No, pan Kobuszewski był absolutnie przemiłym człowiekiem. No, jednak dla nich to była chałtura. Tak?
No właśnie.
To nie było coś, czym się chwalili, a zrobiłem jakąś tam grę. Tak? On powinien, nie wiedział, jaka dokładnie to gra. Dostał prośbę, żeby zagrał to w takim stylu, a nie innym, jako że był znakomitym aktorem.
Poszepszyński.
W rolę i mógł to zrobić. Natomiast obecnie wielu aktorów doskonale sobie radzi właśnie w grach. No i słynie też z gier. No, przecież pan Boberek, oprócz kultowej roli posterunkowego, słynie też z tego, że gra w wielu grach i jest też reżyserem dubbingu. I wydaje mi się, że to jest też taki jego rozpoznawalna cecha i on się tym chwali, tak? Więc pamiętam, kiedyś był wywiad z panem Cezarym Pazurą i też się chyba chwalił Battlefieldem. Pan Piotr Franceski nadal... pewnie jest rozpoznawany jako, że przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Więc...
No tak.
Teraz z tą świadomością rynku, szczególnie w ogóle wśród aktorów młodych, jak jest jakiś aktor młody, młodszego pokolenia, no to oni w ogóle, dla nich zagranie w grze jest zdecydowanie ważniejsze niż ewentualna rola w jakimś filmie dubbingowym. O to chodzi. Dla nich zdecydowanie gra jest ważniejsza, bo mogą później powiedzieć, a wśród swoich kolegów, ta postać to ja jestem i tutaj gramy teraz mną. To jest zdecydowanie dla młodych aktorów coś ważnego.
To jest wielki plus tego, że gry się jakoś tak otwarły na szarego człowieka, zrobiły popularniejsze. Zdecydowanie. No. No, Boberek to jest z kolei cesarz dubbingu, nie? Bo jak tak patrzę, co on potrafi zrobić. Ja wiele razy po prostu nie wiedziałem, że to jest ona. Całkiem nieźle jestem w stanie po głosie kogoś rozpoznać.
Ja już niestety pana Boberka rozpoznaję wszędzie. Wiem dokładnie. Już mam spaczone. Więc on ma jednak charakterystyczny taki zaśpiew w głosie i jestem go w stanie rozpoznać zawsze. No. Teraz byś mi zrobił test, to bym od razu... No. Tak no... Na 100 prób 99 sądzę, żebym rozpoznał.
To wierzę. Bez wątpienia wierzę. Dobrze. Okej. Okay. Wyszło przypadkiem, jak żeśmy ustalali, o czym będziemy rozmawiać. Aha, jeszcze jedno pytanie. Katar, będziesz oglądał, czy nie będziesz oglądał?
Będę oglądał. Powiem tak, ja uwielbiam zawsze, jak jest ta pierwsza faza grupowa, bo jest dużo meczów i dużo ciekawych i niespodziewanych rozstrzygnięć. Natomiast prawdopodobnie Polski nie będę oglądał. I nie dlatego, że... Ja się po prostu obawiam o swoje serce. I mówię zupełnie poważnie. Ja miałem na ostatnich mistrzostwach świata, ja miałem przed meczem z Senegalem, miałem ostrzeżenie na zegarku, że uważaj, bo miałem stętno spoczynkowe 200. 200 przed rozpoczęciem. Po prostu tak się denerwowałem, tak się przejmowałem, że ostatecznie musiałem się położyć przed meczem, i nie oglądałem go. I dobrze zrobiłem, przegraliśmy. A natomiast dla mnie to jest ogromne przeżycie. Ogromne przeżycie, szczególnie jeśli... I nie potrafię tego wytłumaczyć, bo nie mam tego odnośnie żadnych innych sportów. Żadnych, nie wiem, bardzo się cieszę, jak naszym idzie, bo ogólnie bardzo się cieszę, jak naszym sportowcom gdzieś idzie dobrze i jak odnoszą sukcesy. I nie sportowcom też. Ogólnie jak rodakom w czymś idzie dobrze, to ja się bardzo cieszę. Natomiast... W przypadku piłki nożnej, nie, jakaś skaza genetyczna. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Mam po prostu bardzo problem z kontrolowaniem emocji podczas piłki.
Dla mnie to zupełnie niepojęte. Ja tego nie wiem, nie rozumiem. Tylko czasami sobie na mistrzostwo właśnie wyłączam próbuję emulować to zajaranie się tym tematem, ale ze względów politycznych nie będę w tym roku ani jednego meczu nie obejrzę. I wiem, że są wśród nas tacy ludzie, którzy będą twardo bojkotowali. Wiem, że środowisko kibicowskie jest mocno, mocno podzielone w tej kwestii. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Wydaje mi się, że sporo osób, którzy się zarzekają, że nie będą oglądali, będą oglądali. No, ale już...
Chodzi o to, że w Katarze jest, tak?
Tak jest.
No, to jest, wiesz, to jest wielki przekręt FIFA, no, niestety. Bardzo uważam, że zorganizowanie mistrzostw w Katarze jest skandalem po prostu. I tam poszły tak gigantyczne łapówki, że pewnie moglibyśmy żyć tutaj wszyscy zgromadzeni i ich rodziny przez wiele lat, albo przez wiele pokoleń z tych łapówek.
Tak.
Nie, to jest skandal. To, że te mistrzostwa są w Katarze w tym terminie i że tak szejkowie zakręcili tym wszystkim, że w zasadzie zmusili cały świat do wsparcia, cały świat w sensie sportowy do uczestnictwa w tej farsie, to jest smutne. Ale no, będę oglądał. Ale to mam nadzieję, że to pierwsze i ostatnie tego typu mistrzostwa i że później to wszystko już wróci do normy. Mistrzostwa będą w czerwcu w krajach, gdzie piłka rzeczywiście jest popularna i mam nadzieję, że te doniesienia ostatnio, które słyszałem, że olimpiada ma być zimowa w Arabii Saudyjskiej, to jest żart jakiś, bo to już byłoby przegięcie na maks.
Szczególnie ekologicznie, nie? Niby wszyscy tacy ekologicznie zorientowani, a tutaj wszystko budować na ropie jeszcze w takim miejscu. Poza kłótniami na czacie mam tutaj jeszcze pytanie. Chyba Rysław nie zrozumiał kontekstu.
Ja nie wiem, o jaki kontekst, przepraszam.
Pewnie chodzi o to zbudowane siłą niewolniczą stadiony. O to chodzi. Dlatego ci ludzie tak od tego...
Ale nie wiem za bardzo, o jakie pytanie chodzi. No, czy będę oglądał w tym sensie?
Tak,
czy...
no tak.
Będę oglądał. Gdybyśmy pod tym względem rozpatrywali, no to w zasadzie powinniśmy zawiesić całkowicie działalność jakąkolwiek i nie oglądać niczego, bo wszystko można sprowadzić do wyzysku jednego człowieka przez drugiego, tak? Wszystko. Jak pójdziemy odpowiednio, zagłębimy się odpowiednio nisko, wejdziemy odpowiednio nisko, to możemy uznać, że wszystko wynika z jakichś złych działań kogoś tam, gdzieś tam. Tutaj oczywiście w Katarze to jest widoczne na pierwszy rzut oka, że doszło tam do gigantycznych przekrętów i rzeczywiście doszło też do wykorzystywania siły niewolniczej w zasadzie.
O tym kiedyś...
No, co sprawi, że ja nie będę to oglądał? Czy nagle jakiś wewnętrzny protest będzie, tak? Że ktoś to... Nie wiem. To niczego nie zmieni. Absolutnie niczego nie zmieni. Jedyne, co może zmienić, to bojkotowanie organizacji FIFA i nawiązywanie do jej rozwiązania i mam nadzieję, że dojdzie do tego i że FIFA zostanie rozwiązana i na jej miejscu zostanie trochę mniej skorumpowana organizacja, bo że skorumpowana będzie, to jestem pewien, że trochę mniej skorumpowana niż FIFA, no ale jedyne, znaczy można by doprowadzić do tego w ten sposób, że wszyscy jak jeden mąż by się wyłamali z uczestniczenia w tych mistrzostwach, do czego nie dojdzie. Musiałby być bojkot tych mistrzostw i taki ogólny. Mhm. A wiadomo, że tego nie dojdzie, bo za duży jednak prestiż całej imprezy i za dużo pieniędzy i za dużo rozmaitych zależności. To nie jest takie proste, to nie jest tak, że można pstryknięciem wszystko wyłączyć i tyle. Możemy sygnalizować naszą cnotę tym, że nie będziemy oglądać, ale to jest tylko właśnie sygnalizowanie.
Virtue signaling. Pięknie, że to tak na polski też przeszło. Rysław to wielki piłkarz, ale byłem świadkiem jego upadku w Lesiu. No, widzisz, to mój szpieg, nie? To mój szpieg tutaj, który na ciebie miał oko, jak ten... Jak...
Jezus Maria, Jezu, w Lesiu graliśmy na tym... na sali w piłkę i zostałem tak skoszony, że upadłem na bok. Miałem sińce na całym boku i nie mogłem się ruszać przez 2 tygodnie. To ojej. Ojej, to było bolesne. To było bardzo bolesne.
No okej. Okay. Dobra. W jednym z wywiadów powiedziałeś, że gdzieś tak pomiędzy 30 a 40 rokiem życia, czyli dokładnie tak jak ja jestem teraz, zapuściłeś się. Powiedziałeś, że nawet teraz na swoje dzisiejsze standardy to byłeś wręcz wrakiem. No i tak sobie tego posłuchałem, pomyślałem, cholera, ja jestem w tym samym momencie i też się zapuszczam do ciężkiej anielki. Jak ci się udało z tego wyjść? Bo to też jest taka duża część składowa twojego ja.
Udało mi się to wyjść, z tego wyjść w taki sposób, że po prostu nabrałem do siebie obrzydzenia. I wydaje mi się, że u chłopaków to działa, po prostu nie mogą już na siebie patrzeć dłużej w lustrze i zamiast załamywać się, mam przynajmniej taką nadzieję, postanowiłem coś z tym zrobić i nie zajadać stresu, a zacząć się więcej ruszać, zwłaszcza pamiętałem o tym, że ja byłem kiedyś nie bardzo aktywny, przez studia całe byłem w sekcji lekkoatletycznej uniwersyteckiej, biegałem w spartakiadach i byłem wcześniej, ćwiczyłem sztuki walki byłem bardzo, bardzo aktywny, ale jak zacząłem prowadzić taki siedzący tryb życia, mniej więcej od 20, to trwało mniej więcej od 27 roku życia tak do 38. To było 11 lat powolnego tuczenia się. Doszło do sytuacji, że ja przy wzroście, ja jestem średniego wzrostu, mam 1,76 m, idealna polska średnia, ważyłem...
Też tak to sobie tłumaczę.
120 kilo. 120 kilo.
O kurde, ja jestem na samym początku nadwagi, do tego samego wzrostu co ty, nie? Więc na samym początku tej krzywej z nadwagą jestem w BMI.
No i postanowiłem coś z tym zrobić. Najpierw myślałem, że będę chodzić na siłownię. Wtedy nie miałem pojęcia o siłowni. I chodziłem na siłownię i chodziłem sobie na Orbitreku. I tyle. I nie było efektu za bardzo. Później zacząłem chodzić na pływalnię, też trochę mniej. Później sobie ściągnąłem taki program do ćwiczenia cardio, nazywający się Insanity. I on daje w kość bardzo, ale jest skuteczny, bo się rzeczywiście spala dużo kalorii. Ale nie zdawałem sobie przez ten cały czas sprawy z tego, że tak naprawdę tutaj trzeba po prostu spalać więcej kalorii niż się spożywa. I w końcu zacząłem też trochę uwagi więcej przykładać do diety i zacząłem mniej żreć. Zacząłem interesować się rozmaitymi dietami, a w zasadzie nawet nie dietami jako takimi, tylko sposobami odżywienia, które by powodowały, że przyjmuję mniej kalorii. No i bardzo mi zaczął się podobać taki system, który się nazywa przerywanym postem i stosowałem go od lat. No, właśnie tak jak miałem 39 chyba, zacząłem stosować. Po prostu ograniczałem posiłki, stosowałem coś takiego, że 2 dni w tygodniu w ogóle nic nie jadłem.
O, słyszysz, tak chciałem robić, powiedziałeś, że nie.
Jadłem sobie przez pięć dni normalnie, tak? Nie to, że się objadałem, jadłem normalnie, a przez 2 dni nic nie jadłem. Co oczywiście powodowało, deficyt kaloryczny i zacząłem chudnąć, rzeczywiście. Dorzuciwszy do tego więcej kardio i w końcu zacząłem dźwigać ciężary, zacząłem machać ketlami, zacząłem rozbudowywać masę mięśniową. Dosyć szybko okazało się, że mam temu genetyczny potencjał, tak? Że dosyć szybko buduję zarówno masę mięśniową, jak i masę tłuszczową, więc muszę bardzo uważać z jedzeniem, bo szybko po prostu odkładam nadwyżki energetyczne. No ale dźwiganie ciężarów bardzo mi się spodobało i dla mnie to jest też takie trochę terapeutyczne, bo ja ogólnie lubię sporty zespołowe, jeśli w nich uczestniczy tak jak piłka nożna. Ostatnio nie gram, tak? Nie mam z kim za bardzo. Natomiast jak mam ćwiczyć cokolwiek, to lubię robić to sam. I dźwiganie ciężarów jest dla mnie idealne, czy też machanie ketlami, bo mogę się odciąć od innych osób i mogę sobie spokojnie albo słuchać muzyki, albo słuchać książek jakichś i skupić się na tym, co w tej chwili robię, czyli właśnie na siadach, na wyciskaniu, na martwym ciągu, czyli ta święta trójca dźwigania. W końcu zrobiłem kursy trenerskie, jeśli chodzi o ketle, czyli odważniki kulowe, czajniki i jeśli chodzi o trójbój siłowy. No i cóż, i teraz zbliża się 50, za chwilkę będę miał 50 lat. No i chcę doprowadzić się do najlepszej formy w życiu. I to jest możliwe jak najbardziej. I sądzę, że rzeczywiście za te 5 miesięcy, teraz 6 miesięcy, będę w najlepszej formie w życiu, bo jestem na pewno silniejszy niż byłem za młodu. Jestem jak na swoje prawie 50-latek, jestem naprawdę silny. Nie mówię, że jestem super.
Nie, no, ja widziałem, silny. Jak bierzesz tego 40-kilowego ketla i nim tak rzucasz, jak nie powiem czym, no to jak szwatko, nie?
No nie. Rwania 40-kilowym to tego nie robię. To jest dla mnie jeszcze na to za słabe. Jestem w stanie wycisnąć 40 kilo nad głowę, natomiast rwanie, to co pokazujesz, tak machę, bo my się widzimy, drodzy widzowie, my się widzimy i tak możemy swoje szlachetne oblicza sobie wzajemnie zaprezentować. Więc jestem w stanie też machać, w sensie robić tak zwane swingi, wymachy 40, natomiast rwanie, czyli wrzucenie tego 40 na głowę, tak, ale musiałbym się bardzo rozgrzać i to jest, nie czuję się z tym pewnie, tak? Jest coś, co się nazywa test rwania, tak zwany snatch test i to trzeba zrobić w ciągu 5 minut, trzeba zrobić ile? 100 rwań, 24. 100 czy 200? Czy 200 rwań? To 100. Nie, 100. Jednak 100.
A pompki?
No to jest bardzo wymagające ćwiczenie. Polecam, jakby ktoś chciał sprawdzić swoje możliwości, to 5 minut wymachów i człowiek umiera później.
A jak pompki?
Nie, no z pompkami jest... Pompki dla mnie są łatwym ćwiczeniem, tak? Więc sądzę, że tak z marszu mogę... Mógłbym teraz stać z 50 zrobić. Mój rekord to jest bodajże 117 w jednej serii, tak? Nie przestając. Natomiast później jak się nagrałem, bo kiedyś się nagrałem, to uważam, że te pompki, kiedy robiłem właśnie w takich dużych ilościach, to trochę były oszukane. Ja byłem przekonany, że schodzę wystarczająco nisko, ale jak się nagrałem, to zobaczyłem, że powinienem schodzić jeszcze niżej. Więc takich perfekcyjnych pompek, takich super, że schodzę do samej ziemi i... trzymam formę cały czas, to pewnie z 25-30, a takich ale nie idealnych, to mówię, tak z 50-60 byłbym w stanie zrobić. Z marszu.
Jezusie Nazarejski, Kyrie Eleison. Ja czy mi się uda do 50.
Natomiast jestem słaby, jeśli chodzi o podciąganie, tak? Co jest, cały czas z tym ćwiczę i podejrzewam, że tak z marszu bym prawilnie się podciągnął, nie wiem, z 7 razy, 6-7. Muszę cały czas pracować nad siłą pleców, bo to z pleców głównie idzie. I zmniejszyć wagę. Dałem sobie zadanie, że muszę 10 kilo zrzucić, wtedy się wyżył.
No właśnie. Bo jesteś cięższy. Nie? Ja pamiętam, jak wróciłem po dłuższej przerwie do swojego domu rodzinnego i nie miałem już kluczy tych takich, które do bramy wejściowej w domu. I co zrobiłem? Zrobiłem to, co robiłem przez całe moje życie. Taki leciutki rozpęd, chwyciłem górę, chciałem skoczyć. Ja to robiłem w różnym stanie i bezmyślnie, bez niczego, po prostu było dla mnie jak splunąć, przeskoczyć taki dwumetrowy płot. No i wtedy było zderzenie z rzeczywistością, nie? Że już nie mam 20 parę lat, już nie jestem w stanie czegoś takiego zrobić z marszu i to mi cholernie dało do myślenia, nie? Bo niestety... Trzeba coś z tym fantem zrobić. I
trzeba się ruszać, trzeba zmienić sposób odżywiania, przyjmować mniej kalorii, więcej się ruszać i tyle, budować masę mięśniową, bo to jest jednak bardzo ważne. Dbać oczywiście także o elastyczność i rozciągliwość. To jest też niezwykle ważny element. No i cóż. To dobrze, no jesteś młodym człowiekiem.
Ale kręgosłup już mam załatwiony, nie tak jak niektórzy moi rówieśnicy albo młodsi, już mam troszeczkę załatwione przez te lata siedzenia przed komputerem i...
No dlatego proponuję pracę na stojąco albo na chodząco.
I miałem o to pytać Szczota, jak to wygląda.
No to wygląda tak, że ja codziennie robię po 20 kilka tysięcy kroków.
Ile to jest tak w kilometrach?
W kilometrach no to jest tak 17-18 kilometrów dziennie.
Zdarza mi się 18, no okej, okay, zdarza mi się. No.
I mam biurko stojące, znaczy podnoszone, z podnoszonym blatem. No, praktycznie cały czas mam ten blat podniesiony do góry, tak na metr. I pod biurkiem mam składaną bieżnię taką do chodzenia, chyba Kingsmith, czy Kingston, nie pamiętam jak się na firmie. Mm-hmm. One są dostępne, bo to jest chińska produkcja, ale one są dostępne pod różnymi markami. I włączam ją sobie i chodzę. Kiedy pracuję rzeczywiście, że piszę na klawiaturze, to tak sądzę, że z prędkością do 3 km maksymalnie, bo później jednak nie mam jeszcze takiej koordynacji, żeby móc swobodnie pisać idąc szybciej, ale tak do 3 km na godzinę spokojnie sobie mogę iść i pisać i dla mnie to jest wręcz terapeutyczne też działanie. Jestem w stanie skupić się bardziej i no, jednocześnie cały czas pozostaję w ruchu. Teraz akurat siedzę. Teraz miałem plan taki, że też bym chodził sobie podczas tego nagrania i miał jakiś mikrofon przyczepiony, bo ja się nieswojo czuję już siedząc. Kiedy mam na przykład transmisję mam na siedząco, no to są najdłuższe momenty, kiedy spędzam na siedząco, bo jak gram, zazwyczaj to też gram na stojąco albo na chodząco. Chcę pozostawać jak najdłużej w ruchu, żeby no, właśnie, żeby nie nabierać niepotrzebnej tkanki tłuszczowej, żeby być sprawniejszym, żeby główny mięsień sercowy działał jak najdłużej. Ja jestem z długowiecznej rodziny, ale wolę jeszcze móc przedłużyć to.
No, masz szansę na rekord. Jak teraz ci tak dobrze idzie, to masz szansę iść na rekord. Było takie pytanie tutaj na czacie. Ja już tą panią spalę, ona jest adminką na Discordzie Energika, tylko się tutaj tak niegrzecznie zachowuje. I ile Rysław pije na głowę?
Pije?
Tak, alkoholu. Wiem, że tą cytrynówkę masz ostatnio, tak ją męczysz.
Cytrynówkę dostałem od kolegi Łukasza, od Lączyna. Pyszna cytrynówka. Ja nie... Podczas transmisji ją tak, sobie sączy pącza, natomiast ja ogólnie mało alkoholu piję. Bardzo mało alkoholu piję. Teraz jak ta cytrynówka jest, to jest, chcę skorzystać z niej. Natomiast lubię whisky dobre, czasami sobie też sączy pącza, natomiast... Pewnie w zimie będę czasami robić jakiegoś grzańca. Tylko natomiast nie piję za dużo alkoholu. Nie to, że jestem całkowitym przeciwnikiem, absolutnie nie, no bo zdarza mi się jak najbardziej. Natomiast staram się nie wchodzić w stan takiej intoksykacji pełnej. Nie chcę być... Kiedy czuję, że zaczynałem się już delikatnie język plątać, kiedy czuję, że pojawiają się problemy z wysłowieniem, z formułowaniem myśli odpowiednio, z przekazywaniem na język to, co pomyśli głowa, to już wiem, że koniec, tak? Już absolutnie wypić więcej nie mogę. Nie byłem w zasadzie w życiu tak pijany. Znaczy nie, no może raz czy dwa mi się zdarzyło, tak? Ale to jest... Nigdy nie miałem sytuacji, że mi się film urwał, coś takiego. Nigdy nie miałem. I mam nadzieję, że nigdy takiej sytuacji nie dopuścić, tak? Alkohol jako... Ja traktuję bardziej... jako smak, tak? Uh-huh. Właśnie ta cytrynówka jest przepyszna, absolutnie. Tak samo niektóre whisky są przepyszne i to jest poznawanie nowych smaków bardziej niż wchodzenie w stan upojenia jakiegoś.
Rozumiem. M kwadrat podcast, no proszę. Mamy tutaj, jesteśmy na ostatnich, powiedzmy, 10 minutach.
Simplex jest, o! Witaj, Łukaszu. Bardzo miło, że wpadłem.
Mamy tutaj znamienitych gości dzisiaj, naprawdę. Muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, ale spodziewałem się, że ktoś ciekawy jeszcze się pojawi, bo tak to akurat w tym wypadku działa. Dobra, a jak wygląda tak twoje jedzenie, powiedzmy, jak nie masz tych dni przerywanych? Nie wiem, czy jeszcze to praktycznie...
Teraz już nie mam dni przerywanych. Nie, no, ja jem proste rzeczy. Ja jem, staram się, tak? Więc robię sobie czasami piankę białkową, taki bardzo wypełniający posiłek, który jest ma mało kalorii, dużo białka. Robię sobie tosty francuskie, robię sobie warzywa na patelni, ale teraz mój starszy syn najczęściej się zajmuje karmieniem mnie, mieszka w domu i on też robi wyliczone, jeśli chodzi o kalorie, posiłki, robi jakieś tam burrito, robi jakieś tam odpowiedniki kurczaków z KFC, tylko takie bardziej zdrowe. Uh-huh. Ja ogólnie lubię, nie będę ukrywał, że ja lubię takie jedzenie fast foodowe, uh-huh. Tylko nie jem go za często, staram się ograniczać, ale lubię. Lubię, ale na całe szczęście Andrzej, czy mój syn zna przepisy rozmaite, których jest mniej kalorii, a smak jest co najmniej taki równie dobry. Ale zresztą tak naprawdę można te fast foody wszystkie jeść, ważne, żeby nie jeść ich za dużo. Tak? O to, że ja wiem mniej więcej, ile kalorii mogę w ciągu dnia w siebie wrzucić i wiem, ile też się ruszam i ile ćwiczę, więc... Staram się, szczególnie teraz jestem na ścince, więc jem mniej. Teraz znowu przywróciłem sobie okienko żywieniowe, więc mogę, sam sobie mówię, że jem tylko od godziny na przykład 10 rano do godziny 18. To jest moje okienko, w którym mogę wchłaniać jakieś posiłki, a później to już nie. Bo nie wiadomo, co się działo, nie jem po prostu i już.
Przypomniał mi się kanał Policzona Szama, gdzie też jest właśnie taki fanatyk dobrego wyliczonego jedzenia. I świetnie, tam jest wszystko, każde to makro jest podane i przepisy są super. Ja naprawdę lubię.
To jest klon Roberta Lewandowskiego.
Tak, tylko że wypakowany.
No, pan Robert jest też dopakowany.
No, to jednak ten pan z Policzonej Szamy jest taki trochę szerszy, mi się wydaje, może jakoś troszeczkę inne proporcje ma, że tak powiem. Ale przepisy są świetne, naprawdę smakują wyśmienicie. Chyba nawet tego kurczaka a la KFC właśnie stamtąd robiłem i to był najlepszy przepis kurczaka a la KFC, jaki w życiu kiedykolwiek majstrowałem. No, ja tam lubię sobie smajstrować pastet, na przykład ostatnio jestem fanatykiem pierogów, po prostu każda sobota...
Pierogi to jest najlepsza potrawa w ogóle pod słońcem. Kocham pierogi, ja uwielbiam pierogi. No. Uwielbiam absolutnie.
Robiłem te ludzkie, takie ludzkie właściwe, czyli pielmieni z surowym mięsem, one są ładowane do środka, takim z dodatkiem rosołku. Później robiłem hinkali gruzińskie tydzień temu. No teraz miałem robić zwykłe, klasyczne polskie z mięsem, ale niestety stwierdziłem, że chora, zabraknie mi doby, nie wyrobię się z tym wszystkim, więc mam przerwę od pierogów. W przyszłym tygodniu dopiero coś zmajstruję. No i tak jak mówiłem, jakieś pasztety, chciałem się też wziąć za kiełbasy, ale tak później patrzę, a na dole przybywa cały czas, nie? Już jestem zagrożony powoli lustrzycą. Ale nauczyło mnie to jednej rzeczy. Jak byłem młody, to nie lubiłem rzeczy z tak zwanych swojskich. Teraz czuję, że wiele rzeczy sklepowych jest po prostu do kitu. Zwyczajnie. Jakościowo, smakowo i tak dalej. Jak coś sobie zmajstrujesz samemu, jest dużo lepsze. I tyle. To jedną rzecz sobie przełamałem. No i dla mnie też to jest rozrywka jakaś taka, że nie muszę siedzieć przy komputerze cały czas. Coś robię innego zupełnie. No i ciasto na pierogi też jest dosyć męczące, jednak żeby je dobrze wyrobić ręcznie, trzeba tam trochę siły włożyć, bo inaczej będzie do kitu i się rozlecą, nie? Maszynką się tego nie da przerobić, więc róbcie pierogi, tak na początek, no. Dobra.
Jestem za. Pierogi podstawa.
Okej, okay, wiem, że za niedługo będziesz znowu streamował, tak?
Dzisiaj jednak chyba troszkę później, bo muszę zaraz do mojej mamy lecieć najpierw, bo nie dzisiaj.
Przetrzymałem cię mniej więcej w tym oknie, które się umawialiśmy. Żeśmy się zmieścili. Dobra, dzięki ci wielkie. Nie mam niestety póki co żadnych retro gier, żeby ci opchnąć. Więc nie.
Może ktoś z widzów ma na Amigę CD32. Ja chętnie przyjmę.
O, ktoś może mieć. Super. Niestety troszeczkę mnie trema to żarła na początku i walnąłem małego babola technicznego, więc przypuszczam, że audycja na jakiś czas zniknie. i troszeczkę przytniemy tą wtopę na początku. No ale ogólnie myślę, że nie było najgorzej, ale to jak zwykle w takim wypadku jest zasługa niesamowitego gościa. Także...
Dziękuję za miłe słowa. Było bardzo miło.
O, może kolejnym gościem będzie M Kwadrat Podcast. No, to...
O, Łukasz jest fantastycznym rozmówcą, ma gigantyczną wiedzę i umiejętnie ją przekazuje, coraz umiejętniej. Tylko pamiętaj, że przy Łukaszu, jak ty chcesz zmieścić jakieś treści trwające 2 godziny, to Łukasz je powie ci w godzinę. Jest najszybciej mówiącą osobą, ale składnie i pięknie. A, pozdrawiam Łukasza.
Aha. No wiesz co, mój rekord to jest chyba 6 czy 7 godzin takiego streamowania cały czas ciurkiem, więc może by mi się udało zrobić coś takiego. Będę to musiał dobrze rozplanować. Okej. Okay. czyli pogadamy jeszcze, napiszę do Łukasza. Dobra. Dzięki jeszcze raz za audycję. Trzymajcie się, słuchacze. Cześć.
Na razie.